Radio Roda.
Na styku
Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w ten niedzielny wieczór. 19 dzień września 2021 roku i bardzo się cieszymy, bo w naszym wirtualnym studio jesteśmy aż koło Płocka dzisiaj i gościmy w nim księdza prałata doktora Andrzeja Maciejewskiego z parafii świętego Wojciecha w Przasnyszu. Szczęść Boże, dobry wieczór, księże doktorze.
Szczęść Boże, dobry wieczór wszystkim.
Mamy też w naszym studio panią Joannę Łukaszuk-Ritter, naszą koleżankę redakcyjną. Szczęść Boże, dobry wieczór pani Joanno.
Szczęść Boże, dobry wieczór również i, wszystkim.
I oczywiście nasza niezawodna Natalka Hanna. Dobry wieczór, szczęść Boże, Natalko.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
To może przepraszamy Państwa za to krótkie opóźnienie, ale tak to właśnie jest, kiedy Wiedeń łączy się z Płockiem, koło Płocka właściwie miejscowość nazywa się Przasnysz. Księże proboszczu, księże doktorze, coś takiego się wydarzyło właśnie w tej parafii świętego Wojciecha Przasnyszu.
No właśnie, wszyscy mają problem z tą moją miejscowością, z tym Przasnyszem. Zaczyna się język plątać, prawda?
Ja się już nauczyłem. Ja już trenowałem, księże doktorze, od 3 dni.
Tak? Zawsze czujemy się rozbawieni też u Matki Bożej w Częstochowie, bo gdy ktoś odczytuje nazwę tego miasta, to zawsze mamy kłopot. Ale to miasto Przasnysz leży niedaleko Ciechanowa, w diecezji Płockiej, na północnym Mazowszu i to jest takie niewielkie miasteczko, 17 tysięcy. Dzisiaj mieliśmy piękne uroczystości związane ze świętym Stanisławem Kostką. Mówię dzisiaj, ale właściwie to rozpoczęło się już w piątek. Od piątku właściwie mamy wiele uroczystości w naszym mieście, bo jest to miasto, w którym został w kościele Farnym, w tym mieście został chrzczony święty Stanisław Kostka. I stąd te uroczystości, które trwają już od kilku dni. Wszystko rozpoczęło się w piątek trochę od sportowych zajęć dla dzieci, a wczoraj były bardzo ważne spotkania, już nie tylko diecezjalne, ale też międzydiecezjalne, bo wczoraj odbywała się pielgrzymka dzieci i młodzieży w Przasnyszu i w Rostkowie. I to były bardzo wielkie uroczystości, bo przyjeżdża młodzież nie tylko z naszej diecezji, ale także z ościennych diecezji.
Ja mam takie pytanie, proszę księdza, odnośnie właśnie tej uroczystości, bo ona była na początku, świętowaliśmy te wspomnienie świętego Stanisława Kostki 13 listopada każdego roku. No teraz jest to święto 18 września każdego roku. Czy ksiądz mógłby zdradzić, dlaczego właśnie zostało to święto przeniesione na wrzesień, a nie jak kiedyś było w listopadzie? My tu świętujemy w Wiedniu listopad, 13 listopada to święto.
Na całym świecie świętuje się 13 listopada, tylko w Polsce jest inaczej, że jest 18 września. Powód kiedyś podawany zawsze jako główny to była chęć zaangażowania dzieci i młodzieży na początku roku katechetycznego i szkolnego. W Polsce w listopadzie pogoda już jest kiepska, powiedzmy to tak ogólnie, nie jest najlepsza. I mieliśmy zawsze problemy z pogodą w listopadzie. trudno wtedy zorganizować też dla dzieci i młodzieży jakieś przedsięwzięcia, szczególnie na powierzchni, powiedziałbym tak. I ta druga myśl, żeby na początku roku jakimś mocnym akcentem rozpocząć. Ponieważ święty Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży, to właśnie zdecydowano się na ten termin. I w Polsce jest trochę inaczej niż na całym świecie. Dlatego zawsze 18 września jest święto w Polsce świętego Stanisława Kostki. A w niektórych miejscach, takich jak Przasnysz, też uroczystość, bo święty Stanisław Kostka jest patronem też naszego miasta. Także liturgicznie obchodzimy uroczystość świętego Stanisława Kostki. Właśnie 18 września.
Ja mam pytanie co do tych spotkań z młodzieżą i tych pielgrzymek z Przasnysza do Rostkowa. Czy mógłby ksiądz nam opowiedzieć genezę tego? Ponieważ z tego, co ja kiedyś czytałam, ta geneza tych właśnie pielgrzymek dzieci i młodzieży wywodzi się dopiero z lat 80. ostatniego stulecia. Czy to prawda? Czy wcześniej już były, ja mówię o młodzieżowych, nie mówię o innych, tylko właśnie o zaangażowaniu młodzieży w to pielgrzymowanie.
Ma pani dobre informacje. To się rozpoczęło w 80. latach. Właściwie geneza tych młodzieżowych pielgrzymek z Przasnysza do Rostkowa to wywodzi się z roku 1983 roku. 1983. Wtedy tutaj na plebanii farnej u świętego Wojciecha skupiła się młodzież przy księżach, którzy poświęcali jej czas i szczególnie tu ksiądz Janusz Cegłowski, znany wszystkim, którzy w Polsce kochają Stasia Kostkę, bo wiele też uczynił dla kultu świętego Stanisława Kostki. On tu zainicjował z młodzieżą wiele przedsięwzięć i to wtedy się właściwie narodziło, czyli 1983 rok. A właściwie to kiedyś opowiadał ksiądz Janusz, jak to się narodziło. Była jedna z osób, z tych młodych osób w Warszawie i ktoś ją zapytał, skąd ona jest. I ona powiedziała właśnie, że z tych okolic. I ta pani w Warszawie mówi, a to wy jesteście blisko Rostkowa, z którego pochodzi święty Stanisław Kostka, wielki patron, a nic z tym nie robicie. I gdy ta młoda osoba przyszła do księży tutaj na plebanie i opowiedziała o tym swoim przeżyciu z Warszawy, o tym spotkaniu z nieznajomą niewiastą i jej reakcją, to wtedy właśnie zrodziła się myśl, żeby zacząć coś robić. I tak pojawiła się ta idea pielgrzymowania młodzieżowego z Przasnysza do Rostkowa. Historię też właśnie tych narodzin tego dobrze opisał ksiądz Janusz Cegłowski w swojej książce Święty Stanisław Kostka wczoraj i dziś. I tam są zawarte te jego wspomnienia, jak to się właśnie w tamtym czasie rodziło.
Stanisław Kostka jest głównym patronem diecezji płockiej od końca lat 60. Bo z tego co pamiętam, to papież Paweł VI wystosował przesłanie apostolskie właśnie i swoje błogosławieństwo dla tej diecezji. I wtedy po tych latach, chyba był 1967 rok, po tym roku właściwie wiele się znowu nie działo. Dopiero co niedawno, w 2014, jak się nie mylę, z kolei patronem Przasnysza został święty Stanisław Kostka bardzo, bardzo późno w sumie. 2014, dobrze mówię, 14.
Tak, dobrze. Zgadza się.
Święty Dlaczego Stanisław tak Kostka późno? Dlaczego tak późno?
W 2012 roku przyszedłem do Przasnysza. Objąłem parafię świętego Wojciecha i w jednej z rozmów z panem burmistrzem zapytałem, kto jest patronem tego miasta. Wcześniej już pytałem też inne osoby i wszyscy mówili, że nikt. I tak powstała ta myśl. Jeszcze chciałbym tak uzupełnić, że rzeczywiście w 60. latach wcześniej był Stanisław Kostka już naszym patronem naszej diecezji, ale później nastąpiły pewne zmiany w latach 90. że znowu był patronem święty Stanisław, ale biskup. Krakowski. I staraniem obecnego ordynariusza bodajże 3 lata temu, właśnie przy okazji świętowania 450. rocznicy śmierci, czyli narodzin dla nieba świętego Stanisława Kostki. Stolica Święta znowu zgodziła się, że pierwszorzędnym patronem naszej diecezji jest znowu święty Stanisław Kostka. Także to jest takie małe dopowiedzenie. Historia jest burzliwa. Najpierw święty Stanisław Kostka, później był biskup Stanisław pierwszorzędnym, a teraz znowu pierwszorzędnym jest Stanisław Kostka. A 2014 rok, no, taka była geneza. Od 2012 jestem tutaj. Wtedy zrodziła się myśl, że szkoda, że tak znana osoba w świecie. My wiemy, że zanim przyszedł święty Jan Paweł II, święta Faustyna, to mówiono o świętym Stanisławie Kostce, że jest takim międzynarodowym Polakiem najbardziej znanym. I też mnie zdziwiło, że tu w okolicy jakoś ten kult, no powiedzmy, mimo tych pielgrzymek, które już się zrodziły, i nie miał wielu jeszcze takich wymiarów. I tym jednym z tych wymiarów to było znalezienie patrona dla naszego miasta. Dzisiaj właściwie rozmawiając też z wieloma osobami, stwierdziły, że aż trudno uwierzyć, że wcześniej też tego nie było, bo to się narzuca spontanicznie, prawda, że święty Stanisław Kostka jest patronem naszego miasta. Także od 2014 jest znowu tu wielkie starania też burmistrza i Rady Miasta. Gdy już złożyłem tę propozycję w 2012 roku, to rozpoczęliśmy starania. Najpierw napisaliśmy pismo do księdza biskupa z prośbą o pomoc. Wtedy episkopat, który się spotkał, wyraził na to zgodę. Później poszło pismo do Watykanu i 2014 oficjalnie otrzymaliśmy potwierdzenie i pismo z Rzymu, że święty Stanisław Kostka jest patronem naszego miasta, z czego się bardzo cieszymy.
Oczywiście. A proszę powiedzieć, jaka droga księdza była do naszego Stasia Kostki? No bo ksiądz powiedział, że w 2012 został powołany na proboszcza kościoła świętego Wojciecha, kościoła związanego przecież z rodziną Kostków, bo tam jest przecież ich kaplica, tam są złożone szczątki rodziców i rodzeństwa naszego świętego. A jak ksiądz znalazł drogę do Stanisława Kostki? Czy Stasiu znalazł księdza?
To może powiem tak, że się jakoś szukaliśmy, ale to może Stasiu mnie też trochę bardziej znalazł. No po pierwsze, to w ogóle jestem z diecezji płockiej, także Stasiu Kostka nie jest mi obcy. To jest taka pierwsza rzecz, po prostu jest nam znany. I ten rok 83 i później te spotkania, to już jako młodzieniec słyszałem o nim. Ale jeszcze właściwie moja historia jest trochę inna, bo w parafii, z której pochodzę, niedaleko Sierpca, z mojej rodzinnej miejscowości, jest neogotycki kościół. I od małego chłopca, od pierwszej klasy chyba dokładnie, byłem ministrantem. I w prezbiterium mojego kościoła jest piękny ołtarz Serca Jezusowego, Niepokalane Serce Maryi i Święty Józef, ale po bokach są piękne dwa malowidła, które, gdy byłem ministrantem, ciągle na nie patrzyłem. Z jednej strony jest Święta Tereska, pięknie przedstawiona z bukietem róż, a po drugiej stronie, zgadnijcie Państwo, kto jest przedstawiony. Święty Stanisław Kostka, któremu anioł przynosi komunię świętą. Święty Stanisław jest sam, klęczy już w stroju jezuickim, trochę to była taka wizja artystyczna już, przerobiona trochę. I na wielkim, pięknym dywanie i anioł przynosi mu komunię. Także ja od najmniejszych lat takich ministranckich zawsze patrzyłem, bo albo siedziałem z jednej strony prezbiterium, albo z drugiej. I pewne dni patrzyłem na Tereskę, w inne dni patrzyłem na świętego Stanisława Kostkę. I tak to się zaczęło. No później, gdy byłem starszy, no wiadomo, w seminarium, gdy byliśmy, to kaplica świętego Stanisława Kostki i spotkania ciągle w tej kaplicy. Jedna z kaplic jest właśnie poświęcona świętemu Stanisławowi Kostce. To było takie charakterystyczne. No, wtedy rozwijałem sobie jakoś tak też kult do świętego Stanisława Kostki, bo często się do niego zwracaliśmy o pomoc, bo był naszym patronem. Po święceniach zaraz ksiądz biskup wysłał mnie na studia do Niemiec, do Bawarii. I jakież było moje zdziwienie, gdy wchodzę w tej miejscowości, tam gdzie studiowałem, do kościoła pojezuickiego na pierwszą mszę świętą, na którą się zgłosiłem, gdy dojechałem tam na miejsce. Wchodzę i przy wejściu po prawej stronie pierwszy obraz, który tam wisi w kościele pojezuickim, Schulz-Engelkirche, to jest ten kościół w Eichstätt. Patrzę, a tam jest mój rodak. I to było znowu takie odkrycie, że tam, gdzie pojechałem, znowu Stasiu mnie znalazł. A gdy już tam byłem, no, w Bawarii, to każdy wie, że Stasiu szedł przez Augsburg do Dillingi. To gdy już miałem takie możliwości, już w czasie studiów bardzo często wyjeżdżałem do Dillingi też. Piękne miasteczko, tam też przebywał i piękny kościół jezuicki. Pojezuicki właściwie, tam jest teraz taka szkoła dla nauczycieli i oni korzystają z tego kościoła. Ale później przez wiele lat właśnie oprócz Eichstätt, to była Dillinga, do której jeździłem śladami świętego Stanisława Kostki. A później tu wróciłem do diecezji, po pewnym czasie trafiłem do parafii świętego Wojciecha w Czasnyszu, gdzie jestem obecnie. To tak w skrócie taka mała historia moich spotkań ze świętym Stanisławem Kostką.
Czyli święty Stanisław Kostka jednak prowadzi. Jeżeli już jesteśmy, ksiądz powiedział teraz o Niemczech, o Dillingze, to może z dalekiego Czasnysza udajmy się do Wiednia, ponieważ mieliśmy szczęście i przyjemność gościć księdza pod koniec czerwca tego roku na bardzo, bardzo krótkiej, szybkiej wizycie w Wiedniu. I to była, właściwie był ksiądz posłańcem swojego biskupa, biskupa Libery, który uhonorował tutejszą panią opiekunkę kaplicy, wiedeńskiej kaplicy świętego Stanisława Kostki. Proszę nam powiedzieć, ponieważ mówiliśmy krótko o tych pielgrzymkach z Przasnysza do Rostkowa, czyli do miejsca urodzin, to jest zaledwie kilka kilometrów, ale wiem, że ksiądz również wybierał się z młodzieżą i z innymi grupami do Rzymu, gdzie z kolei zmarł święty Stanisław Kostka, przez Wiedeń. A wiemy bardzo dobrze, że Wiedeń był bardzo ważnym miejscem, jednym właściwie z najważniejszych miejsc w biografii świętego Stanisława Kostki, ponieważ właściwie tutaj zrodziła się jego ostateczna decyzja wstąpienia do zakonu jezuitów. Proszę powiedzieć, bo ksiądz mi kiedyś właśnie opowiadał o tym, że jeździliście z młodzieżą czy z innymi grupami. Czym jest dla księdza Wiedeń, kaplica wiedeńska, ponieważ jest ona właściwie mało znana, zarówno nawet tu w Wiedniu, dla nas wszystkich mieszkańców Wiednia, chociaż ja muszę powiedzieć, ostatnio znalazłam w bardzo dziwnych przewodnikach jak najbardziej opisy, częściowo są to niekoniecznie związane z prawdą, to co się tam pisze, ale opisuje się tą kaplicę. Ponieważ jest to kaplica prywatna, wiadomo, że nie ma dostępu i może dlatego nie jest aż tak popularna i znana. Ale co ksiądz czuje, czym dla księdza jest właśnie ta kaplica, w której no, były pokój, w którym mieszkał Stasiu Kostka? I który ukształtował się właściwie w ciągu tych 3 lat wiedeńskiego życia. Co oznacza dla księdza Wiedeń? Ponieważ on jest w biografiach właściwie omijany, a jest w gruncie rzeczy jednym z ważniejszych miejsc właśnie biograficznych tego naszego świętego.
No, zupełnie się zgadzam, że to jedna z najważniejszych miejsc. Muszę powiedzieć, że zawsze bardzo cierpiałem, bo gdy byłem w Wiedniu, nigdy nie mogłem wyjść do tej kaplicy.
Bo to trzeba znać, trzeba wiedzieć, gdzie
trzeba wiedzieć,
do kogo zatelefonować.
I gdzie zatelefonować. Już teraz wiem, dzięki Państwu, dziękuję serdecznie Pani Janno, Panie Stanisławie, już teraz wiem wszystko. I gdy później już organizowałem te ostatnie wyprawy, to już wiedziałem, jak to załatwić i gdzie zadzwonić i kogo poprosić. Ale gdy byłem wcześniej w Wiedniu, zawsze podchodziłem pod ten dom, no i niestety nie mogłem wejść, bo kaplica nie zawsze jest otwarta. Ale zupełnie myślę, że wszyscy się zgadzamy z tym, co pani powiedziała, że ten okres wiedeński był taki decydujący dla świętego Stanisława Kostki. bo później już jest tylko krótka podróż do Rzymu i właściwie tylko rok, powiedzmy, w Rzymie i następuje śmierć, czyli narodzenie dla nieba świętego Stanisława Kostki. Muszę powiedzieć, że zawsze mnie to też interesowało, co tam się tak naprawdę wydarzyło w tym Wiedniu, a nie ma zbyt dużo źródeł o tym, szczerze mówiąc.
Nie ma. Zawsze, gdy szukam jakichś...
Właśnie, są legendy. A druga rzecz, zawsze gdy szukam jakiejś literatury, to staram się zrozumieć, jaka wtedy atmosfera była. Czyli w książkach szukam, co się wtedy we Wiedniu działo, bo niestety nie mamy źródeł żadnych. Ale niewątpliwie święty Stanisław Kostka tu wyjechał jako młody chłopiec, 14-letni, z religijnego domu. I tam właściwie we Wiedniu dojrzał. Czyli to, co było praktycznie chyba najważniejsze, dokonało się w Wiedniu. Bo już później to tylko widzimy owoce, prawda? Także ten Wiedeń jest naprawdę ciekawym miejscem. Zawsze ze wzruszeniem chodzę do tej kaplicy w Wiedniu, wiedząc, co się tam wydarzyło, bo to takie niezwykłe miejsce z tego względu, że Matka Boża ukazała się świętemu Stanisławowi Kostce i dała mu dzieciątko Jezus w chorobie, później uzdrowienie. Ta niezwykła komunia święta, którą wyprosił, to przyjście świętej Barbary, które pokazuje to obcowanie świętych, tajemnica obcowania świętych, że święci, gdy się modlimy do nich, to oni wstawiają się rzeczywiście za nami, że oni tęsknią, jak Faustyna później gdzie pisała, tęsknią za nami. I w Wiedniu dokonały się niezwykłe rzeczy. Zawsze, gdy wchodzę do tego pokoju, to patrzyłem, gdzie Stasiu musiał tam gdzieś leżeć na tej podłodze, modląc się, gdy mu tam przeszkadzano, on się chował, gdy wiemy, gdzie to łóżko stało. Zawsze sobie tak wyobrażam, gdy tam wchodzę, gdzie Biliński patrzył przez drzwi, gdzie on był, w którym pomieszczeniu on był, że patrzył, jak Stasiu się czuje, gdy był w chorobie. Czy to było w tej zakrystii tam obecnej, która jest, czy z tego korytarza patrzył. I rzeczywiście ten czas wiedeński, byłbym szczęśliwy, gdybyśmy znaleźli jakieś większe jeszcze źródła, jakieś zapiski, co tam się właściwie wydarzyło. Bo gdy słyszymy o tym, jak on tam dojrzewa, że z przeciętnego ucznia staje się najlepszym, że ta jego miłość do Pana Jezusa w Eucharystii, to umiłowanie mszy świętej, prawda? To jego życie modlitewne, no i szczególnie te mistyczne przeżycia, prawda? Matki Bożej i przyjścia świętej Barbary, aniołów z Komunią Świętą. Także rzeczywiście ten okres wiedeński, kaplica wiedeńska, przez to też, że jest taka niewielka, stwarza taką niezwykłą atmosferę. Muszę powiedzieć, że z tych wszystkich miejsc też w Rzymie byłem, ale w Wiedniu jakoś czuć, jakoś też bardzo obecność świętego Stanisława Kostki. Gdy tam wchodziłem, to zawsze mnie za serce to ujmuje, że ten pokój, w którym on mieszkał, został przekształcony w kaplicę i że tam jest taka szczególna też atmosfera. Szczególnie też, gdy wchodzę do tej kaplicy, to rozważam te tajemnice ukazania się Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Jest niewielu świętych, którzy mieli takie wizje, prawda? A on w tak młodym wieku doświadczył szczególnego jakoś spotkania z Matką Bożą i z Dzieciątkiem Jezus. I właściwie tam zawsze, gdy wchodzę, to też myślę o swoim powołaniu, bo święty Stanisław Kostka usłyszał tam, jaką drogą ma pójść. I został jej wierny, prawda? Czyli tak. Gdy tam wchodzę, to od razu odżywa to wszystko. Jak to było, to jego powołanie, prawda? Ta jego wierność później temu, co usłyszał, że ma wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. I wtedy już nie miał wątpliwości. Czyli tam narodzi się w nim ta głębia powołania do Towarzystwa Jezusowego właśnie i droga wskazana mu przez Matkę Bożą. To tam, właśnie tam zawsze muszę zdradzić, proszę Matkę Bożą, żeby też jakoś pokierowała moją drogą powołania. I to jest takie niezwykłe miejsce. Też zawsze jak mnie jako kapłana to wzrusza, jeżeli mogę tam mszę świętą odprawić. Bo jestem pełen podziwu dla Stasia Kostki. Bez rodziców, bez mamy wyjeżdża 14 lat z opiekunami tylko. I on tam ma takie pragnienie Eucharystii, prawda? Czy Komunii Świętej. Ma tak wielkie, że gdy ksiądz nie może tam wyjść ze znanych nam względów, to Pan Bóg wysyła do niego anioła. Gdy tam staję przy ołtarzu, to zawsze sobie też tak osobiście zadaję pytanie, jakie jest moją miłością do Jezusa Eucharystycznego, prawda? Bo tutaj ten Stasiu Kostka jest dla mnie no niezwykłym wzorem umiłowania Eucharystii. A wiemy, Sobór Watykański II pięknie to powiedział, że źródło i szczyt życia chrześcijańskiego jest Eucharystia. A Stasiu Kostka wiedział o tym już wtedy, będąc w Wiedniu. No to może tyle. Jest tak wiele myśli, ale właściwie to zawsze z radością wchodzę tam do tej kaplicy, muszę powiedzieć. I zawsze jest to jakieś głębokie przeżycie dla mnie w tych wielu wymiarach właśnie i maryjnym, i tym eucharystycznym, i tym związanym z powołaniem. Myślę, że tam w tym pokoju jego właśnie rodzi się to też to niezwykła cierpliwość i męstwo, prawda? Bo on jest niezwykle cierpliwy w znoszeniu tych różnych trudnych sytuacji, prawda? Dzisiaj też i wczoraj, gdy modliliśmy się modlitwą przy darach, to prosiliśmy też o męstwo w trudnościach, takie jakie wykazywał święty Stanisław Kostka. Także jest to rzeczywiście szczególne miejsce.
No jest to szczególne rzeczywiście, bo ja też muszę to poświadczyć. Ja osobiście, który chodzę tam, no jak wszystko. W ostatnim czasie jest to trudne, ale przynajmniej raz w miesiącu w tych ostatnich latach mogłam tam być. Ale wielu moich znajomych kapłanów właśnie ma to samo uczucie. Wielu kapłanów, którzy nie są w Wiedniu, nie są z Austrii, a przyjeżdżają tylko, czy przejeżdżają przez Wiedeń, właśnie pragną odprawić mszę świętą przy ołtarzu w tejże pięknej, rokokowej kaplicy, którą zawdzięczamy właściwie jednej damie, pani Marii Barbarze Koller von Morenfeld, która w latach 40. XVIII wieku właśnie wszelkie swoje finanse włożyła w przebudowę tejże kaplicy. I to było, oczywiście wszystko stało się już po kanonizacji, ale jak widać, ta kaplica właśnie w tej formie została do dzisiaj. I również tutaj ten kult, ja mówię o Wiedniu w tej chwili, kult świętego Stanisława Kostki był dosyć duży. On może teraz trochę się zmniejszył, ale cała rodzina cesarska znała tą kaplicę. Tu się odbywały śluby, komunie, najróżniejsze inne uroczystości. I ta kaplica była rzeczywiście znana. Co jest ciekawe, że do dzisiaj, ja niestety w żadnych źródeł jeszcze nie znalazłam od kiedy, ale ja myślę, że z pewnością było to był jakiś, ja wiem, koniec XVIII wieku, odbywa się przecież oktawa. I to jest chyba jedno jedyne miejsce na świecie, gdzie do dzisiaj regularnie odbywa się oktawa od 13 do 20 listopada, która też muszę powiedzieć, że nie tylko przychodzą Polacy, ale przychodzą również Austriacy i inne narodowości. Nie ma tutaj wielkich tłumów, ale przyznam się szczerze, że czytałam w najróżniejszych czasopismach, gazetach, bo tylko w takich źródłach można ewentualnie w tej chwili coś znaleźć, że były czasy, gdzie rzeczywiście ludzie stali nawet na zewnątrz. Czyli ta oktawa była czymś bardzo ważnym. Bez względu na to, czy była wojna, czy wojny nie było, bo to ja mówię w tej chwili o I wojnie światowej. Jest bardzo dużo artykułów na temat kaplicy świętego Stanisława Kostki w austriackich gazetach, czy w gazetach czasów K&K. Także przynajmniej raz w roku, w listopadzie, są obszerne informacje na temat kaplicy świętego Stanisława Kostki. W czasie oktawy odbywały się tutaj msze. Przybywał tutaj na przykład nuncjusz czy arcybiskup Wiednia, najróżniejszy księża. Także ta kaplica z jednej strony jest mało znana, a z drugiej strony mimo wszystko ma pewną wartość, czy stanowi pewną wartość zarówno dla duchownych, jak i dla normalnego ludu Bożego, można tak powiedzieć. I to mnie też fascynowało przez cały czas, ponieważ ja szukam też, tak jak właśnie ksiądz mówi, źródeł z XVI wieku nie znajdziemy chyba już nigdzie, bo to, co zostało znalezione, czy to jeszcze ewentualnie, co można znaleźć, znajduje się chyba w Rzymie, ponieważ wszystko możliwe znajduje się w tych archiwach rzymskich. Ale może będziemy mieli jakieś szczęście. Ale przynajmniej warto wspominać o tej kaplicy właśnie na tym kontekście kultu, ponieważ ten kult istnieje do dzisiaj. I tak a propos jeszcze... I trzeba się bardzo cieszyć. To oczywiście nie są tłumy, ale tak jak myśmy wspominali już kiedyś w rozmowie prywatnej, ten kult to jest taka sinusoida. Ponieważ do Stasia wracamy wtedy, kiedy jest jakiś jubileusz, prawda? Ja znalazłam, nie wiem, czy pewnie ksiądz zna artykuł Moniki Mosakowskiej, Mazowiecki kult świętego Stanisława Kostki. Bardzo ciekawy artykuł z 2004 roku i ona opisuje właśnie ten kult na waszych terenach, na terenach przecież diecezji płockiej, który zaczął się bardzo późno, dopiero w XVII wieku. Dopiero w XVII wieku. Czyli pytanie jest, ten kult wyszedł z Rzymu przecież zaraz po śmierci świętego Stanisława Kostki i ten kult był większy na całym świecie aniżeli w Rostkowie i w Przasnyszu. Jak to teraz
jest? Pod latarnią jest najciemniej.
Pod latarnią jest najciemniej.
A rzeczywiście z tym kultem to jest dziwna sprawa, gdy czytam, bo odkąd już tu jestem w Przasnyszu, to interesuje mnie wszystko, co związane ze świętym Stanisławem Kostką. Wcześniej aż tak nie śledziłem tego wszystkiego, ale rzeczywiście po jego śmierci to sancto subito, właściwie to pierwszy raz dla Polaka było w Rzymie dla Stasia Kostki, prawda?
Tak, to prawda.
Ja zawsze mówię sancto subito, pierwszy raz było przy Stasiu Kostce, a później Jan Paweł II oczywiście, prawda? Ale on był pierwszy. Gdy się prześledzi to, co się działo, prawda, jak skraciono, powiedzmy tak, w przenośni wszystkie jego notatki i wszystko, co mogło być jako relikwie potraktowane, prawda, zaraz po śmierci. Bo wszyscy czuli, że to był niezwykły młodzieniec. Ale później rzeczywiście ten kult ciągle to jest taka sinusoida, że rzeczywiście można by to tak powiedzieć, bo w dawnej Polsce był bardzo czczony, prawda, ci sarmaci, szlachta bardzo się cieszyła, że jeden z nich został święty, prawda.
I na początku było... Walczyli o to.
Pisma króla, prawda?
Pisma królów, tak.
I królowie pisali, i ważne osoby, i to ciągle było rzeczywiście, walczyli o to. Później te interwencje Stasia Kostki w różnych trudnych chwilach historycznych w naszej ojczyźnie. Teraz później te miasta wielkie, prawda? Lwów na przykład, prawda? Który bardzo czcił świętego Stanisława Kostki, poświęcał mu wiele miejsc, ale też inne miasta, prawda? Ale później tutaj w naszych stronach znowu tak przycichło to wszystko, prawda? Później znowu, tak jak pani powiedziała słusznie, ostatnie czasy to właśnie gdy są jakieś jubileusze, prawda? Poprzednio, no powiedzmy te lata, 26 rok, gdy sprowadzono znowu relikwie do Polski, ten przemarsz relikwii tutaj, to płynięcie nawet z relikwiami po Wiśle do Płocka i później przywiezienie ich do Przasnysza, to wtedy powstaje na Żoliborzu właśnie kościół świętego Stanisława Kostki, to jest znowu z tymi relikwiami. Czyli przy jubileuszach przypominano sobie znowu o tym niezwykłym Polaku i rzeczywiście ten kult się odnawiał. I ja może z własnego może trochę zmienię już daty i przeszedłbym do tego, co wydarzyło się 54 lata temu, bo to jest bardziej z Przasnyszem związane, może mniej znane, jeżeli pozwolicie państwo. Bo dzisiaj właściwie, gdy mieliśmy te nasze uroczystości parafialne, to połączyliśmy je bardzo z błogosławionym już kardynałem Stefanem Wyszyńskim. A powód jest taki, że 54 lata temu i jeden miesiąc, bo to było 19 sierpnia 1967 roku, gdy świętowano 400. rocznicę śmierci Stanisława Kostki, to prymas Polski, obecnie już błogosławiony, dwa dni przebywał w Przasnyszu. I on wtedy tutaj poświęcił u nas kaplicę poświęconą świętemu Stanisławowi Kostce, która wtedy została odnowiona. tym czasie ówczesny proboszcz odnowił te kaplice i prymas tysiąclecia ją poświęcił. Także gdy dzisiaj świętowaliśmy 19, akurat jest taka równa ten jubileusz tego, co się wtedy działo. I dwa dni był ksiądz prymas tutaj u nas i przy okazji tego 400-lecia rocznicy śmierci odnowiono kaplicę, poświęcił. I dzisiaj wspominaliśmy to, bo odsłoniliśmy obraz błogosławionego księdza kardynała Wyszyńskiego. I dla nas dzisiaj to był szczególny taki akcent, bo my wiemy, że święci podciągają świętych. Jan Paweł II, który pięknie mówi o Stasiu Kostce, prawda, o swoich... Pani mnie pytała, jakie ja mam doświadczenia, jak pięknie nasz papież mówił, prawda, co się działo w jego życiu, jak on spotykał Stasia Kostkę. Ale dzisiaj to muszę powiedzieć, że w ostatnich... My obchodzimy nowennę. Zazdroszczę Wiedniowi, że ma oktawę, my obchodzimy nowennę. Całą nowennę świętowaliśmy w naszej parafii, a później dla dzieci i młodzieży triduum świętujemy, 3 dni, bo takie szczególne ze spotkaniami dzieci i młodzieży. Ale wracając do tego, co się dzisiaj też wydarzyło, to poświęcenie obrazu i zawiesiliśmy go jak najbliżej kaplicy świętego Stanisława Kostki, no bo dla nas to jest taki relikwiar, który prymas pozostawił. Ale chciałbym też wspomnieć wtedy, co prymas mówił przed 54 laty, bo zachowały się fragmenty, chciałem fragmenty zacytować jego homilii. I wtedy mówił tak: polscy poeci mówili o świętym Stanisławie Kostce, że jest on krwią z krwi naszej i kością z kości naszych. Zapewne wiele zmieniło się w zewnętrznym wymiarze bytowania, ale te zasadnicze elementy są i dzisiaj naszym udziałem. Możemy powiedzieć, że los rodzącego się ongiś w Rostkowie małego Stanisława równy jest losowi dzieci rodzących się dzisiaj na tej ziemi. Przybyły do dalekiego Wiednia, mały chłopak z Polski, z domu religijnego i wierzącego, znalazł się w morzu odstępstw, niewiary, często zdrady. Cóż czyni Stanisław? Oto gorąco, całą duszą walczy ze swoim otoczeniem i z bratem o pełne prawo do wolności religijnej i zwycięża. W czasach dzisiejszych też potrzeba męstwa, aby dochować wierności Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, wierzącym rodzicom i swej godności człowieka, jako istoty rozumnej, wolnej i miłującej. Stanisław to nie ślamazarny święty, ale człowiek mężny i odważny, który ustanowił swoisty rekord miłości Bożej. Nie można za bardzo brnąć w życie wygodne, łatwe i bez kłopotów. Jesteśmy bowiem ciągle narodem i państwem na jakiejś wielkiej przełęczy, gdzie wieją wszystkie wiatry. Kościół wychowuje takie postacie jak Stanisław, które umieją jednoczyć, miłować braci i wszystkim przebaczać. I to jest bardziej potrzebne współczesnej ludzkości dla uratowania jej od zagłady, aniżeli najpotężniejsze współczesne środki technicznego życia. Przepraszam, że taki długi cytat, ale już go przerywam, żeby nie był zbyt długi. Ale muszę powiedzieć, że piękne są te słowa prymasa, które wypowiedział przed 54 laty. I one też oddają bardzo dobrze to, kim święty Stanisław dla nas jest.
To są bardzo szczególnie... aktualne słowa, bardzo aktualne.
Proszę księdza, może ja tutaj na sekundkę, pani Joanna, jeżeli można. Ale właśnie tematem naszej dzisiejszej audycji to właśnie te słowa, które wypowiedział święty Stanisław Kostka. Do wyższych rzeczy jestem stworzony i pragnę dla nich żyć. Mimo tego młodego swojego wieku, 18 lat, po prostu takie słowa wypowiedzieć, to ten rozwój duchowy u niego był bardzo, bardzo wcześniej. Jak ksiądz myśli, gdzie szukać tego początku właśnie, takiego bardzo bogatego duchowego u niego rozwoju? W rodzinie, w rodzicach?
Tak, wszyscy właściwie mówią, że rodzina pobożna, rodzina Kostków znana była w ówczesnej Polsce. Było kilka takich rodów katolickich, które po prostu były bardzo religijne. To jest pierwsza rzecz. Chociaż widzimy, jak rodzice sprzeciwiali się, szczególnie ojciec, temu powołaniu. Czyli z jednej strony ta wiara dość głęboka, byśmy powiedzieli, chęć służenia też Panu Jezusowi, Kościołowi. Ale gdy chodziło o konkret już, posługę syna właśnie, czy przejście do zakonu, to ojciec już nie miał takiego wielkiego entuzjazmu. Ale ja przypuszczam, że jego mama Małgorzata z pewnością miała udział w tej jego pobożności. Bo trzeba przyjąć jednak, że te najważniejsze rzeczy jednak ukształtowały się tutaj w Przasnyszu, prawda? We Wiedniu musiały być tylko pewnie pogłębione. I wiemy też, że mama po jego śmierci wzywała często też syna, ale też przyjeżdżała codziennie na mszę świętą, modliła się po 2-3 godziny dziennie, jak służba mówiła, nie pragnęła, żeby jej nikt nie przeszkadzał. No myślę, że to jednak wpływ znaczny mamy. Ona była, pochodziła z bardzo wpływowej też rodziny. Ta rodzina była, z tego co wiem, też spokrewniona z Odrowążami, a tam Jacek jest święty nasz, prawda? Który jest przedstawiany z monstrancją i figurką Matki Bożej. Czyli gdy patrzymy na życie świętego Stanisława Kostki, u niego też ta pobożność eucharystyczna z jednej strony, a z drugiej Maryjna. Myślę, że to mama kształtowała. Ad majora natus sum, do wyższych rzeczy jestem stworzony. Piękne hasło, ale jest też i wiele innych powiedzeń, o których niekiedy zapominamy. Na przykład jego ulubiona też taka sentencja: początkiem, środkiem i końcem rządź, Panie Jezu, prawda? Czyli inaczej mówiąc, niech wola Twoja się pełni, Panie. I gdy byłem mały, i wczoraj, i dzisiaj, i jutro, prawda? Czyli i początkiem, i środkiem, i końcem. Czyli tak jak my mówimy w Ojcze Nasz, właściwie bądź wola Twoja, prawda? Bo rządzić, żeby Jezus rządził naszym życiem, to znaczy, żeby Jego wola się pełniła. Ja gdy oprowadzam pielgrzymów, to ciągle też podkreślam jeszcze jeden element związany z Wiedniem, a mianowicie zawsze pytam młodzież, która przychodzi do nas, czy oni myślą o śmierci? Czy oni się modlą o dobrą śmierć? Nikt nie tego nie czyni, szczerze mówiąc, tych, które byli zdziwieni, prawda? Młodzi ludzie, gdy przychodzą, bo wiecie Państwo, mnie bardzo intryguje to, kto nauczył świętego Stanisława Kostki miłości do świętej Barbary, która później przychodzi w Wiedniu do niego. Wiemy, że Barbara jest patronką dobrej śmierci. I zobaczcie Państwo, że on jest taki młody, to co podkreśla też liturgia, ale jest taki mądry, prawda? Bożą mądrością. Mnie to zawsze właśnie zachwyca to, że on już w młodym wieku myśli, żeby szczęśliwa była ta najważniejsza dla nas godzina, jak wierzymy. Czyli gdy przechodzimy z tego świata, prawda? I mnie to fascynuje właśnie to, jak święta Barbara odpowiedziała jakoś na jego miłość do niej. Ale właśnie jako patronki dobrej śmierci. My wiemy, że tam w Wiedniu przechodził ciężkie chwile. Myślano, że umrze, prawda? Czyli jak gdyby chciał się żegnać z życiem. Ale u takiego młodego chłopca już takie dojrzałe podejście do spraw śmierci, prawda? Do tego, co najbardziej istotne. To muszę powiedzieć, że mnie to zawsze wzrusza, bo przypominając sobie moje młode czasy, też raczej nie myślałem o tym aspekcie, prawda? U Stasia Kostki to widać jakoś szczególnie, że on już w tym młodym wieku chce, żeby godzina jego śmierci też była piękna i dlatego ma taką patronkę. Przypuszczam, że mama też z pewnością go tego nauczyła. To tak odpowiadając, panie Stanisławie, na pana pytanie. Ja myślę, że z dom rodziny, a później pogłębienie tego myślę, że w szkole u jezuitów. Ja przypuszczam, że to był bardzo młody, prężny wtedy już zakon, prawda? I oni musieli chyba to, co on przyniósł tutaj we Wiedniu, pięknie pogłębić. Jego ojciec duchowy i ta atmosfera u jezuitów musiała też wpłynąć na taką dojrzałość świętego Stanisława. A te jego wysoki ideał ad majora natus sum, do wyższych rzeczy jestem stworzony, ale te wyższe rzeczy mają mnie zaprowadzić do nieba, prawda? I tutaj to jestem pełen takiego podziwu dla Stasia Kostki w tym jego podejściu do życia, prawda? I do śmierci. Bardzo dojrzałem.
To ja takie właśnie wyczytałem takie krótkie te zdarzenie. To było zdarzenie z 5 sierpnia 1568 roku, a więc bardzo krótko przed jego śmiercią. Ono było, miało miejsce właśnie w Rzymie. Wtedy bardzo znany wówczas teolog Emanuel Sa zaprosił jeszcze młodego Stanisława do kościoła, do Santa Maria Maggiore, aby mu po prostu towarzyszył. I wtedy takie zapytanie było tego teologa: czy rzeczywiście ty kochasz Matkę Bożą? A ten mu odpowiedział: ojcze, ojcze, co mogę na to zapytanie ojcu odpowiedzieć? Przecież ona jest moją matką. Matka Boża, tak powiedział, ona jest moją matką. I proszę sobie też wyobrazić, wpłynął na tego teologa tak, tą swoją odpowiedzią, że go jakby było zapalił do większej miłości Matki Bożej.
Tutaj, panie Stanisławie, ja gdy myślę o Stasiu Kostce i o tym, o czym pan przed chwilą mówił, to przypominają mi się dzieci fatimskie. Ostatnio muszę powiedzieć, że często wracałem do tej myśli. Dzieci fatimskie zobaczyły Matkę Bożą, prawda? I później one pytają, czy pójdą do nieba. One chcą iść do nieba. Tak. Ja myślałem często, gdy obchodzimy pierwsze soboty, tu 13 dzień też miesiąca w sposób szczególny. I wtedy, gdy myślę o Stasiu, to i tego dnia też przychodzi mi ciągle też 13 dzień miesiąca, gdy Fatimę wspominamy. W tym czasie to ja patrzę, jak te dzieci reagowały. Gdy ktoś widział Matkę Bożą, to ja sobie wyobrażam, że on tego nie może już zapomnieć. I Stasiu Kostka, tak jak dzieci fatimskie, prawda? One są jeszcze mniejsze, ale gdy patrzymy na Franciszka czy Hiacyntę, prawda? To oni chcą iść do tej pięknej Pani, prawda? A Łucja jest nawet smutna, że ona ma zostać i czekać, aż przyjdzie czas, prawda? Czyli jeżeli tak porównuję, co mówią dzieci fatimskie i jak przeżywa Stanisław później swoje życie, to muszę powiedzieć, że jakoś szukam też tych paralel i w tym kontekście pragnę głębiej zrozumieć jego też szczególną miłość później do Matki Bożej. Na pewno wyniósł ją z domu. Ale myślę, że gdy w Wiedniu zobaczył Matkę Bożą własnymi oczyma, prawda, i rozmawiał z nią, to pozostawiło to taki ślad. Dlatego też lubię tak bardzo ten obraz, muszę powiedzieć, z kaplicy wiedeńskiej. Bo on jest, ma tyle treści, że tam, gdy odprawiam mszę albo wcześniej, czy później się modlę i patrzę, to właściwie wszystko tam jest, prawda? Na tym obrazie on pięknie oddaje właściwie główne cechy duchowości świętego Stanisława Kostki. I ta jego wielka miłość do Matki Bożej, myślę, że się pogłębiła. Ja w tym roku też mówiąc do dzieci w czasie Tryduum, to też to wspominałem troszeczkę o tym, że właśnie jego miłość do Matki Bożej też później powodowała, że pragnął spełniać wolę Bożą. On był wdzięczny. On wiedział, że Matka Boża go uzdrowiła. Przecież on tak to interpretuje, prawda? I później on jest wdzięczny po prostu. Ja często mówię, że tylko ludzie wdzięczni, zresztą jak wielu innych też mówię, tylko ludzie wdzięczni potrafią Eucharystię świętować, bo przecież Eucharystia jest dziękczynieniem. I tę wdzięczność u świętego Stanisława widać, prawda? On jest wdzięcznym człowiekiem. Został uzdrowiony przez Matkę Bożą i jego miłość jeszcze chyba wzrasta wtedy znacznie do Matki Bożej. Jest wdzięczny i wtedy potrafi tak pięknie Eucharystię też obchodzić, bo Eucharystia jest dziękczynieniem. Jeżeli człowiek nie potrafi dostrzegać śladów Pana Boga i dobroci Pana Boga i tego, co Pan Bóg dla nas czyni, to myślę, że ma kłopoty też ze świętowaniem Eucharystii, która jest dziękczynieniem. I myślę, że tutaj te wątki też tak pięknie się przeplatają w życiu świętego Stanisława Kostki.
No również jego śmierć przecież przypada na święto maryjne, prawda?
Tak, niebowzięcia Matki Bożej.
Tak.
Niestety czas nasz już tak szybko dobiega końca, księże doktorze, ale chciałbym się zapytać właśnie takie przesłanie do tych, do młodych, do dzieci, do młodzieży, czego powinni się właśnie uczyć od świętego Stanisława Kostki. To jest wśród nas Natalka, która też żadnego jeszcze pytania nie zadała, może właśnie Natalka, Natalko.
Ja tak przysłuchuję się całej tej rozmowie. Powiem szczerze, ja zbyt wiele o świętym Stanisławie Kostce nie wiem. I może to z jednej strony wstyd, a z drugiej strony miejsce do tego, żeby dowiedzieć się więcej. Poczytałam sobie jego historię i uderzyło mnie jedno, bo rozmawialiśmy wcześniej o wychowaniu świętego Stanisława Kostki. Rozmawialiśmy o rodzicach, ale on oprócz rodziców miał jeszcze brata. I ten brat, zdaje się, mimo podobnego wychowania, miał zupełnie inne podejście do życia niż Stanisław Kostka. I myślę, że to jest bardzo taki ciekawy wątek. Ci sami rodzice, to samo wychowanie, a totalnie inna osoba.
I tak jest w życiu. Gdy patrzę na moje rodziny, każdy ksiądz to też potwierdzi, pewnie wielu rodziców, w jednym domu niekiedy rodzice tak samo wychowują dzieci i wybierają różne drogi, prawda? Ale tu pani dotknęła też takiej ważnej rzeczy, jak rodzeństwo wpływa na siebie, bo my wiemy, jak Paweł zachowywał się w Wiedniu, prawda? No różnie to było z tym starszym bratem o rok, prawda? Ale nie wiem, czy państwo wiecie, że Paweł umiera w opinii świętości. Tak jest zapisane w dokumentach. Paweł umiera w opinii świętości. Ja zawsze, gdy prowadzę grupy, to też pokazuję na to miejsce, gdzie są jeszcze jego szczątki zachowane wraz z rodzicami, że najprawdopodobniej to my mamy też drugiego świętego tam, jeżeli już takie były opinie o nim. Bo myślę, że najtrudniejszą rzeczą, jaka jest w życiu, to przekonać swoich najbliższych do Pana Boga i mówić o religijnych rzeczach. Wiemy, że Paweł na początku właśnie zupełnie inaczej się zachowuje, ale po tej jego obecności w Rzymie, gdy zobaczył, jak Stasiu Kostka poruszył serca Rzymian, to Paweł zmienił się radykalnie. I my wiemy to później, prawda? Zbuduje dom dla chorych, będzie razem z nimi mieszkał, będzie nimi się opiekował. Wybuduje kościół specjalny, żeby uczcić swego brata. Będzie później na trzech mszach. Najpierw Wiedniu śmiał się, że Stasiu chodzi na jedną mszę albo na dwie, ale on później będzie służył przynajmniej przy trzech mszach świętych, bo wtedy nie było jeszcze koncelebry, gdy on żył. To jemu zawdzięczamy 1590 rok, że wprowadza tu bractwo różańcowe do Przasnysza. Jedzie do papieża, żeby wyprosić go o specjalne nabożeństwo do męki pańskiej. I drugi przykład takiej przemiany to jest jego nauczyciel. No, pan Biliński, który później prosi po powrocie tutaj, oni siedzą razem z Pawłem w Przasnyszu, rozważają, co tam się wydarzyło w tym Wiedniu przede wszystkim. I później po śmierci Stanisława Kostki. I on prosi o święcenia kapłańskie. Biliński jest jednym z proboszczów przasnyskiej fary, prawda? Był moim poprzednikiem. I tutaj widać, jak bardzo działa święty Stanisław Kostka, prawda? Nawrócenie brata. I jego mama zresztą, później dużo bardziej pogłębiona z tego, co słyszymy. Ta jej miłość też do Eucharystii codziennie kazała zaprzęgać konie, jechać do fary przasnyskiej, a później ta prywatna, osobista modlitwa. Właśnie przemiana Pawła, który zupełnie staje się innym człowiekiem. Przemiana nauczyciela, który raczej stawał po stronie Pawła niż Stasia Kostki we Wiedniu, prawda? Czyli tutaj też widać, że rzeczywiście wyszli z jednego domu, zupełnie inni temperamenty i charaktery, ale później jeden brat pociągnął drugiego. Także muszę powiedzieć, że to jest historia z happy endem, bo myślę, że obydwaj bardzo cieszą się w niebie teraz. Będąc. Zresztą umierał Paweł, brat świętego Stanisława, już jako jezuita. On został przyjęty przez Aqua Vivae do jezuitów. Nie założył jeszcze habitu, ale miał to uczynić. Niestety zmarł wcześniej. Ale niezwykła jest też wpływ właśnie Stanisława Kostki na swoich najbliższych, na rodzinę. I to jest taki piękny jeszcze motyw jego życia i jego wpływu na innych. Pan Stanisław też mówił o jakieś podsumowanie, jakieś przesłanie dla młodych. Ja chciałbym się posłużyć słowami jednak świętego Jana Pawła II, bo nasz wielki rodak pięknie to robił. I myślę, że wielu pewnie słyszało o tym jego słowie, gdy w 10. rocznicę swego pontyfikatu pragnął świętować właśnie u Stasia Kostki na Kwirinale. To on wtedy do wszystkich tam zebranych, ale szczególnie do młodzieży, zwrócił się z takim niezwykłym, pięknym słowem. Chciałbym zacytować znowu kilka tylko słów Jana Pawła II, świętego naszego rodaka. Tak, święty Stanisław miał trudną młodość. Mimo tego, że był bardzo bogatego rodu arystokratycznego, prawie królewskiego, ale miał trudną młodość. Młodzi dzisiaj także mają w Polsce trudną młodość. Czasem wydaje mi się, że nie potrafią sprostać, czasem szukają wyjścia poza ojczyzną. Dla wszystkich, i tych, co odchodzą z ojczyzny, i tych, co zostają. Niech święty Stanisław Kostka będzie patronem. Patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego.
Serdecznie dziękujemy, pani Joanno. Pani Hanno, my zapraszamy wszystkich Polaków. Ksiądz na pewno już wie, o czym rozmawialiśmy. Będzie w każdy miesiąc, co miesiąc, w któryś dzień nie wiemy, będzie msza święta właśnie w kaplicy Stanisława Kostki. Jezuici się zgodzili. Mam taką tylko nadzieję, że i kapłani się znajdą, aby przynajmniej w każdy kapłan, znaczy w co miesiąc inny kapłan mógł sprawować mszę świętą. Teraz będziemy mieli za tydzień, dokładnie w następną niedzielę o godzinie 17.30. Będziemy też ją transmitować poprzez nasze radio właśnie z tej kaplicy. Nie jest to tam proste, nie jest łatwo, ale jakoś sobie poradzimy. Także serdecznie wszystkich zapraszamy. Pani Joanna też właśnie taki no, pomysł się w nas rodził, abyśmy właśnie mogli świętować to miejsce. I rozmawiałem z księdzem jezuitą, no i bardzo się ucieszył, że chcemy tego Stanisława, świętego Stanisława Kostkę, takim troszkę no, podnieść go do życia, tutaj można tak powiedzieć, żeby żył tutaj wśród nas.
No tak, żeby było...
Gratuluję pomysłu.
Dziękujemy bardzo. Bo nie chodzi tylko o to, żeby świętować w tej oktawie, tylko chodzi o to, musimy tutaj słuchaczom przypomnieć, że Radio Droga ma przecież za patrona również świętego Stanisława Kostkę. I tu się właśnie zrodziła ta idea, żeby te msze święte odbywały się regularnie. I będziemy próbować to robić, może nie ma stałego dnia, powiedzmy, ale będziemy starać się robić to regularnie, raz w miesiącu. Problem jedyny stoi przed nami, ponieważ tutaj muszę powiedzieć, że po ponad chyba 150 czy nawet więcej niż 150 lat kaplica świętego Stanisława Kostki w Wiedniu wróciła do rąk jezuitów, a była ona najdłużej, bo ponad 100 lat w rękach Zrzeszenia Chrześcijańskich Gospodyń Domowych. Ponieważ zrzeszenie to z końcem września nie będzie już istniało, rozwiązuje się, więc cały dom, w którym znajduje się kaplica i oczywiście kaplica została podarowana i rzeczywiście mówię tutaj podarowana zakonowi jezuitów. Ponieważ jezuici chcą tam przeprowadzić remont, więc najprawdopodobniej przez jakiś krótki czas, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, to jest chwilowo jeszcze trudne do powiedzenia, kaplica będzie wyłączona i nie będziemy mogli tam niestety odprawiać mszy świętych. Ale miejmy nadzieję, że ten remont bardzo szybko pójdzie i zakończy się i powrócimy, będziemy kontynuować te nabożeństwa. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób brało w tym udział, obojętnie już czy właśnie przez radio, droga, czy też osobiście, ponieważ jest to mała kaplica, tam maksymalnie w normalnych warunkach, nie mówię tutaj o czasach korony, ale w normalnych warunkach mieści się tam około 30 osób. Chyba, że będą stali na klatce schodowej, wtedy troszeczkę więcej. Ale mimo wszystko myślę, że nawet tą drogą radiową warto. Warto przenieść się do tego szczególnego miejsca, które jest miejscem szczególnym zarówno dla nas Polaków, ale ja myślę, że również tutaj dla Wiedeńczyków. Także będziemy się bardzo cieszyć, jeżeli nasi słuchacze będą mogli brać udział przez Radio Droga.
I dlaczego patronem naszego radia, to tego nie stracamy. Na pewno stracimy to w najbliższym czasie. Opowiemy historię, jak do tego doszło. Księdza też, naszego gościa, księdza Andrzeja też poinformujemy. Ale nasze radio miało taką samą burzliwą przeszłość, czy właśnie życie burzliwe, jak życie świętego Stanisława Kostki. To tylko tyle powiem.
Cieszylibyśmy się, gdyby ksiądz Andrzej powtórnie mógł odwiedzić nas tutaj w Wiedniu.
Życie Stanisława Kostki, wszystko jest możliwe, ale chciałbym też zapewnić was, drodzy państwo, że będziemy pamiętali na modlitwie tutaj u nas w naszej parafii, żeby ta piękna inicjatywa, żeby ta msza z kaplicy świętego Stanisława była transmitowana, żeby Pan Bóg ktoś pobłogosławił to dzieło i przyrzekam wam, że będziemy to często wspominali tę intencję tutaj przy naszym ołtarzu i będziemy prosili też świętego Stanisława Kostkę o wstawiennictwo, żeby żeby nie został zapomniany. Też tam w Wiedniu. A
póki myślę, my żyjemy, to na pewno nie, księże Andrzeju.
Prawda? A znając miłość do Jezusa Eucharystycznego, to będzie wszystko robił, żeby się udało.
Mam nadzieję. Jeszcze chciałam tylko jedną, zupełnie może nie, trochę niepasującą, ale, ale powiedzmy, no dobrze, pasującą wiadomość, że Polonia Rzymska obrała sobie od tego roku, czyli od dnia wczorajszego, właśnie Stanisława Kostki jako swojego patrona. Także tutaj coś się chyba zaczęło dziać, zdaje się. Zdaje się, że Stasiu się obudził i próbuje tutaj różnych, najróżniejszych ruchów, więc miejmy nadzieję.
Czyli nas ubiegli, pani Anna, ubiegli nas.
Nie ubiegli nas, nie, bo przecież Radio Droga ma patrona
no
już
tak, od 2018 roku, tak?
Tak.
A poza tym, panie 2018 i będzie teraz.
Proszę nie zapominać o tym, że przecież już pan transmitował msze święte
tak,
wcześniej.
3-4 razy.
Także nie ma, nie wiem, czy byliśmy pierwsi, czy nie. I nie wiem, kto tak. tutaj jest bardziej u źródła, bo mamy 3 miejsca.
Wiem z tego, pani Anno, z tego co wiem, to Radio Droga po raz pierwszy transmitowało w ogóle mszę świętą z kaplicy świętego Stanisława Kostki.
No proszę bardzo.
To jestem tak, bo zasięgnąłem właśnie informacji.
To się cieszymy. Więc trzymajmy się tego i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Tak.
Proszę księdza doktora, bardzo prosimy o błogosławieństwo. Dziękujemy przede wszystkim za ten czas, który nam ksiądz poświęcił też naszym radiosłuchaczom. Cieszymy się i na pewno będziemy też
bardzo
się cieszyć,
się
kiedy
cieszę.
Ksiądz ponownie zawita na naszej antenie.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Nie ukrywam, że jestem troszeczkę zmęczony i trochę nie w najlepszej formie zdrowotnej, dlatego miałem trochę pewne obawy, czy wytrwam. Ale po tym intensywnym czasie, ale bardzo się cieszę, że udało się i te problemy techniczne teraz na początku. Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc. Bardzo serdeczne podziękowania. I dziękuję za to zaproszenie. No, jestem też wzruszony i muszę powiedzieć, że od kilku lat Wiedeń jakoś bardziej w moim sercu jest i obecny, jeszcze bardziej niż wcześniej. A to dzięki temu, że Wiedeń ma takie piękne twarze jak pani Anny i pana Stanisława i życzliwych osób, które tam spotykałem. Także dziękuję serdecznie też za możliwość dzisiaj spotkania z państwem.
Dziękujemy. Tu jeszcze nam Artur dopisał, nie będzie, tylko nawet będziecie mogli w Polsce uczestniczyć w wideo. Będzie też obraz w Polsce. Będzie wideo z kaplicy świętego Stanisława Kostki.
Błogosławieństwo na koniec, tak?
Prosimy bardzo, księże.
Dla słuchaczy i dla państwa. Pan z wami.
Z duchem twoim.
Z duchem twoim.
Niech was błogosławi i strzeże za wstawiennictwem świętego Stanisława Kostki, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.